Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejną niedzielę, w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu CNN, czyli Słowo na Niedzielę, czyli komentarze do niedzielnych czytań. Proszę posłuchajcie dzisiaj pierwszego czytania, czyli fragmentu z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. I niech każdy z was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg nasz powoła. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał, ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Moi drodzy, jest coś niezwykle poruszającego w tym pierwszym kazaniu wygłoszonym w historii Kościoła. To jest de facto pierwsza mowa, czyli pierwsze kazanie, pierwsza w sumie konferencja, bo to była dłuższa mowa, my tu dzisiaj zrzymy tylko fragment. Po raz pierwszy jakiś przedstawiciel Kościoła wychodzi, żeby nauczać o Jezusie w taki długi sposób. Święty Piotr zaczął coś, co dzisiaj w XXI wieku Dominikanie dalej robią, czyli gadają konferencje i kazania, gadają CNN-y. I wiecie, zawsze na początku, jak sobie patrzyłem na ten tekst, mówiłem zresztą o tym w wielu rekolekcjach, to widziałem w tym fragmencie jakąś taką ogromną siłę. Wiecie, bardzo lubię ten moment, ten opis tutaj, kiedy jest napisane, że wyszedł Piotr i stanął razem z jedenastoma. Zobaczcie, wyszedł, oni siedzą w wieczerniku, do tej pory są zalęknieni, jak pamiętacie, to żeśmy sobie czytali już. Są w tej fobii, z obawy przed tym, co się stanie, z obawy przed Żydami, przed tym, że będą oskarżeni. Zstępuje Duch Święty, im się kompletnie wszystko odmienia, bo Duch Święty zstąpił. No i napisane, wyszedł i stanął Piotr z jedenastoma. To akurat nie mamy tego fragmentu, że tu jest przemówił donośnym głosem napisane, ale w innym miejscu jest napisane, w sensie w dalszej części tego, a raczej w poprzedniej części tego kazania, jest mowa, że on mówi Jerozolimo i cała w ogóle kraino. Zobaczcie, on mówi do całego miasta, on mówi do całego kraju. Zawsze jak to czytałem, to miałem wrażenie, że to jest bardzo potężny moment u świętego Piotra. I kochani, jestem przekonany, że tak jest. Ale dzisiaj chciałbym wam pokazać inną stronę. Chciałem wam pokazać chyba, skąd się bierze ta potęga. Bo ta potęga się bierze dokładnie z czegoś odwrotnego. Kochani, zobaczcie, on kiedy to powiedział, my tu mamy dzisiaj tylko de facto to jedno zdanie tego przytoczone, nie? Z tego nauczania. Bo jak zauważycie, jak są te sigle dzisiaj w czytaniu, to mamy werset 14, a potem od razu 36, nie? Czyli zauważcie, tam po prostu 20 wersetów pominięto, bo to było całe wielkie kazanie Piotra. I oni kiedy to usłyszeli, to wszystko, co on mówi, a on tam mówił rzeczy de facto ich oskarżające, bo on tam mówił, że to oni doprowadzili, zresztą tak jest w tym zdaniu, nie? Że tego, którego ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. I oni kiedy to słyszą, to napisali, że przejęli się do głębi serca. Już wam to kiedyś mówiłem, że tam, gdzie jest to przejęli się do głębi serca, jest dosłownie po grecku napisane, że oni sobie przebili, przekuli sobie serca. Czyli im się po prostu przebiło, jakby zrozumieli to, co zrobili. Jakby, zobaczcie, nawróciło ich taka świadomość, że popełnili straszny błąd. Nie? I wiecie, jak sobie to dzisiaj przeczytałem, przygotowując się do tego nagrania, modląc się chwilę z tym tekstem, pomyślałem sobie, słuchajcie, Piotr im mówi o czymś, czego on sam doświadczył. Oni doświadczają tego, czego on sam doświadczył, bo jemu przebiło się serce z żalu. Kochani, Piotr jest człowiekiem, który Jezusa zdradził. Piotr jest człowiekiem, który patrząc mu w oczy, nie, to jest chyba jedna z najbardziej poruszających scen w Męce Pańskiej, gdzie Piotr patrząc w oczy Jezusowi, nie po tym trzykrotnym wyparciu się, że on go nie zna, widzi go, widzi jego oczy, wtedy pije ten kogut. I napisane jest, że Piotr gorzko zapłakał. Jemu tam się najprawdopodobniej przebiło serce. Pewnie sobie przypomnę, wiecie, wszystkie te momenty, kiedy on mówił, nigdy się ciebie nie wyprę, życie za ciebie oddam. I ten taki głos Pana Jezusa, Piotrze, życie za mnie oddasz? Mówię ci trzy razy, on był pewny, że to się nie stanie. I to się stało. Kochani, pomyślcie sobie, bo to jest potem widać w wielu fragmentach, jak święty Piotr nauczał już dalej, nie? Kiedy już poszedł w świat, żeby o Panu Jezusie mówić. Piotr, słuchajcie, zawsze stawał jako ten, któremu przebaczono jego wielką zdradę, który ma przebite serce swoją własną słabością. Piotr, zobaczcie, nie staje pośród nich jako ten, który mówi: ja w niego zawsze wierzyłem, wy go zabiliście, ale ja byłem wierny, bądźcie wierni tak jak ja. Nie, on staje w takim czymś: wyście go zabili, ja też go zabiłem. Ja też go zabiłem, przebaczył mi. Przebaczył mi, nawróciłem się, odmieniłem swoje serce. Koniec, zobaczcie, że Piotr zawsze staje jako ktoś, kto doskonale wie, co to znaczy zdradzić Jezusa, kto wie, co to znaczy być grzesznikiem. Koniec, zobaczcie, w wyniku tego kazania napisane, że na końcu nawróciło się około 3000 dusz. Boże, co to jest za potężne słowo, które, zobaczcie, jedną konferencją nawraca 3000 ludzi, nie? Strasznie bym chciał być takim kaznodzieją, który mówi jedno kazanie i się nawraca 3000 ludzi. Wiecie, jak szukam, jakby gdzie to jest, nie? To ja myślę, że to jest właśnie w tej postawie Piotra, że on nie mówi do nich z pozycji wysokości, nie mówi do nich z pozycji tego, który wie, który rozumie, który poznał prawdę, który jest, nie wiem, na jakichś wyżynach świętości, tylko on mówi do nich z pozycji grzesznika. Kochani, mówiłem wam to już kiedyś bardzo dawno temu, dlaczego ja w pierwszym zdaniu pokochałem papieża Franciszka, bo ja go kocham naprawdę bardzo, bardzo go kocham, bardzo mi go brakuje. Nie to, kochani, żebym miał coś przeciwko Leonowi, wiecie o tym, że nie, ale strasznie mi brakuje Franciszka, wiecie? Obchodzimy w ogóle właśnie teraz, no w sensie jak to oglądacie, to już jest trochę później, ale rocznicę jego śmierci, nie? Bo Franciszek, kiedy pamiętam w pierwszym wywiadzie, wiecie, jak go jakiś dziennikarz zapytał, tak wiecie, tak doniośle, to było pierwsze w ogóle pytanie zadane nowemu papieżowi. Kim jest papież Franciszek? To on powiedział: papież Franciszek jest grzesznikiem, któremu przebaczono. Kiedy tylko ktoś, kto staje z takiej pozycji, może sprawić, że ktoś inny przekuje sobie serce. I nie w sensie przekuje sobie serce, bo sobie powie: o, jestem beznadziejny do niczego, tylko przekuje sobie serce tym, że zobaczy, no właśnie, że potrzebuje nawrócenia. Kochani, wiecie co, pozwólcie mi, bo chcę wam dzisiaj opowiedzieć trochę więcej jeszcze o tym, w sensie, bo jest to bardzo wiele rzeczy, które mnie porusza. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi o dobrym pasterzu, bo dzisiaj w ogóle jest niedziela dobrego pasterza. Mamy teraz taki w kościele tydzień modlitw do powołania kapłańskie, nie? I mamy stąd tą niedzielę dobrego pasterza, bo raczej z uwagi na to, że jest ta Ewangelia, to jest też jednocześnie ten tydzień, nazwijmy go kapłański, nie? Jezus mówi o sobie jako o bramie i mówi, że kto przez tą bramę wejdzie i wyjdzie, to potem znajdzie pastwisko, czyli znajdzie, wiecie, pełnię obfitości, nie? To się po prostu nachapie, jak wyjdzie. Wiecie, kiedyś sobie myślałem w ogóle, że to jest takie dziwne porównanie Pana Jezusa, no bo kochani, czy można wejść w bramę i z niej nie wyjść? Zauważcie, większość z nas, kiedy myśli o bramie, chociaż może się mylę, może myślę tylko moim myśleniem, ale ja przez lata, kiedy myślałem o bramie, to zawsze myślałem, że brama to jest przede wszystkim, wiecie, no tak jak jest, nie wiem, płot i jest brama taka, wiecie, co się odsuwa na przykład dla samochodu, no to po prostu przechodzisz przez bramę. To jest oczywiste, że wchodzisz i wychodzisz, nie? Zawsze mnie trochę dziwiło, że Jezus mówił: kto wejdzie i wyjdzie. Tylko nie, potem dopiero zrozumiałem, jak w Łodzi zamieszkałem, że chodzi o inne bramy. I w ogóle w czasach Jezusa są inne bramy. Koniec, zobaczcie, w starożytności brama to jest prawie zawsze budynek. Jak sobie weźmiecie, nie wiem, w Krakowie może byliście w bramie floriańskiej, nie? Kochani, to jest budynek, do którego się wchodzi. Jak weźmiecie bramy w Jerozolimie, to są budynki. To nie są tylko, wiecie, kawałek metalu po prostu przesuwanego, tam czy otwieranego, tylko to jest miejsce. Kochani, w ogóle bardzo często w starożytności bramy miejskie były jednymi z najważniejszych jakby miejsc w ogóle w mieście. W bramach miejskich były sądy. W bramach miejskich była, po naszemu dzisiaj, wiecie, policja albo straż miejska. Kochani, to nie są rzeczy, do których, że tak powiem, tylko się przechodzi. Tam się można naprawdę na dłużej zatrzymać. Mało tego, bardzo często w bramach miejskich były areszty. Jak ktoś nie miał prawa wchodzić do miasta, to mógł zostać w bramie miejskiej i po prostu już więcej dalej nie pójść. Czyli zobaczcie, dla Jezusa wejście w bramę nie jest wcale takie oczywiste z wyjściem. Mało tego, tak jak wam mówię, no, ja zrozumiałem te bramy przede wszystkim przez Łódź. Teraz trochę już jest lepiej, nie? Ale kochani, jeszcze jakiś czas temu, no różnie to oczywiście do dzisiaj bywa, ale jeszcze kilkanaście lat temu, jak ja sobie pomyślę brama miejska w Łodzi, w sensie bramy, które są w Łodzi, chociażby nawet przy Piotrkowskiej, no to są bramy śmierci. Kochani, wejść w bramę w Łodzi i wyjść z niej z życiem, to był naprawdę cud, nie? Bramy w Łodzi to nie były proste sprawy. Kochani, zobaczcie, bo to jest dużo takich skojarzeń: brama, tam możesz w gębę dostać, brama, gdzie są sądy, brama, gdzie jest areszt, brama, gdzie może nie przejdziesz. Zobaczcie, Jezus, kiedy mówi, że jest brama, przez którą trzeba wejść i wyjść, to mówi o pewnym doświadczeniu ciemności, trudności. Tak jak mówił, jeżeli nie przejdziesz przez tą ciemność, trudność, sąd, areszt, zobaczcie, sąd, to jest bardzo ciekawe, nie? Piotr pewnie sam siebie mocno osądzał i musiał przejść przez ten sąd, żeby dojść do pastwiska. Ja nie wiem, czy podążacie dzisiaj za moją myślą, ale widzę dzisiaj, wiecie, w świętym Piotrze kogoś takiego, kto przeszedł przez bramę, ale właśnie taką bramę. Dla Jezusa tą bramą, przez którą Jezus przeszedł, to była jego śmierć. On też przeszedł przez tą bramę. Kochani, wiecie co? Jeszcze wam przyznam jedną rzecz. Jakiś czas temu, tylko ostatnio to znowu odnalazłem, czytałem sobie taki, jest taka tak zwana mowa o kapłaństwie świętego Grzegorza z Nazianzu. Ja wam chyba kiedyś w ogóle o tym zrobię w dłuższy odcinek, może w Bukłakach, bo to jest niesamowity tekst o tym, czym jest kapłaństwo, albo raczej czym nie jest, tak jak to my dzisiaj niestety często myślimy. Posłuchajcie następującego zdania świętego Grzegorza z Nazianzu. Święty Grzegorz z Nazianzu, biskup, jeden z największych teologów, myślicieli w historii Kościoła, sam uciekał przed kapłaństwem bardzo długo. Dlaczego uciekał? Bo mówił tak. Naszym powołaniem jest żywić duszę boskim pokarmem, tymczasem nas samych głód morzy. Trupy rozkładające się od wszelakiej zarazy, on to mówi o kapłanach, mają leczyć cierpienia innych, trupy rozkładające się od wszelakiej zarazy. Mają czelność wodzić ludzi nad skrajem przepaści, chociaż sami nigdy po tych ścieżkach nie szli i nikogo do celu nie zaprowadzili. Kochani, to nie jest tylko tekst wymierzony, wiecie, przez jakichś tam fałszywych ludzi, wiecie, hipokrytów, kapłanów, tak, którzy, jak to Ewangelia mówi, nakładają na ludzi ciężary wielkie, a sami ich tnąć nie chcą, tylko to jest też taka bardzo pokorna wizja świętego Grzegorza, gdzie on mówi: ja mam innych nakarmić, a ja sam z głodu umieram. Ja mam innym mówić, że jest nadzieja przebaczenia, a ja sam szukam przebaczenia dla siebie. Ja mam innym przynieść uzdrowienie i uleczenie, a ja sam jestem toczony wszelaką zarazą. Słuchajcie, strasznie mnie ten tekst porusza. Uważam, że tylko takie kapłaństwo, tylko takie bycie przed drugim człowiekiem, uwaga, bo to nie jest tylko o kapłanach, tylko takie bycie przed drugim człowiekiem może przynieść owoc. Kochani, zawsze kiedy stoimy z pozycji lepszego, świętszego, dobrzejszego, nie wiem, no jakkolwiek z góry patrzącego na tego kogoś, z kim jesteśmy, to nic nie da. Święty Piotr był tak wielki, że nawet jego cień uzdrawiał. Kocham te fragmenty, gdzie jest napisane, że jak on przychodził, to kładli chorych na ulicę, bo jak cień na nich padł, świętego Piotra, to ten cień ich uzdrawiał. Piotr miał taką moc? Nie. On tam szedł jak ten, który ma leczyć, a sam jest toczony największą zarazą, bo był zdrajcą. Kochani, umieć przyjąć swoje porażki, swoje upadki. Oczywiście tak, on się nawracał cały czas. Nie chodzi mi, broń Boże, o zgodę na zło. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Ale umieć przyjąć to, że Jezus mnie chce, że Jezus mi przebacza. Kochani, to jest historia mojego życia. To jest historia mojego życia. Ciągle mi niektórzy mówią, że tak ma nie być, że ja się nie nadaję. Moja głowa mi tak mówi często. Szatan mi tak mówi. To właśnie tu jest ta siła. I nie w tym, że uznam, że zło nie jest złem. Nie. Piotr, zauważcie, z przebitym sercem stanął przed tymi ludźmi i powiedział: musicie sobie przebić serca. Kochani, dla mnie wszelkie to nauczanie różnych ludzi w Kościele, które staje z takiej pozycji, wiecie, nawet nazywające grzech po imieniu, ale stające z pozycji kogoś, kto tylko ten grzech piętnuje, kto go de facto nie widzi w sobie, albo uznaje, że ten jego to jest taki jakiś, nie wiem, lepszej kategorii, lepszej jakości, taki bardziej, wiecie, nie wiem, ekologiczny, nie? Przepraszam za te głupie porównania. Ale tak często mam wrażenie jest, że często nasze napominanie świata, uwaga, które jest potrzebne, Piotr tu napomina świat, Piotr mówi: ratujcie się z tego zepsutego pokolenia. Kochani, to są ważne słowa, tylko uwaga, on to mówi z pozycji człowieka, który sam ma przebite serce. Kochani, to dlatego myślę, że czasem nas tak wkurzają ci różni biskupi, którzy mówią jakieś takie rzeczy, nie wiem, tam do grzeszników, ale my widzimy, że oni sami nie mają przebitego serca, bo nie chodzi o to, żeby nie nawracać tego świata, żeby nie mówić o złu w tym świecie. Również trzeba mówić, tak, mówi on do nich prosto: zabiliście Chrystusa, ukrzyżowaliście Go. Ale on to powiedział z pozycji: ja jestem taki sam. Ja też to zrobiłem i tylko dlatego ośmielam się przed wami stanąć. Pokochaj swoją słabość, pokochaj swoje upadki, pokochaj swoje porażki, pokochaj swoją nieudaność, pokochaj twoją nędzę. Tak, oddaną w ręce Boga. Jak jej nie oddasz w ręce Boga, to ona cię w ogóle zniszczy, człowieku. Ale pokochaj ją. Ja już się uczę kochać tą swoją. I mam nadzieję, że dlatego jakiś owoc jednak pewnie przyniosę. A jak nie, to będę kochał tą właśnie nieowocność. Bo Jezus ją kocha we mnie. Bardzo mnie, wiecie, porusza dzisiaj. Ten święty Piotr, który stanął z 11, ale stanął nie jak Heros, nie jak bohater, tylko stanął z przebitym sercem. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, bardzo wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Jakoś takie mam, wiecie, wrażenie, że te ostatnie CNN-y jakoś tak bardzo dużo, dużo Ducha Bożego w nich jest. Przepraszam, że tak mówię, tak jakby trochę to brzmiało, jakby w innych nie było. Ale jakoś ostatnio, mam nadzieję, że jest jakoś tam w każdym, nie? Bo staram się jednak do was zawsze mówić jakoś modląc się tymi słowami. Ale jakoś tak mam, sam się, wiecie, trochę nawracam tym, co gadam. Znaczy, to w ogóle zazwyczaj się najbardziej nawracam tym, co sam gadam. No, to może dziwne, nie? Ale no właśnie. Ja te kazania pewnie mówię sam do siebie przede wszystkim. Więc mam nadzieję, że wam też to jakoś Ducha Świętego przynosi. Dziękuję za dzisiaj, widzimy się za tydzień, a tymczasem ściskam was najmocniej na świecie. Wszystkiego dobrego, z Bogiem, błogosławię. Pa, pa!